Jest w naszym kraju kilka miejsc, które wciąż nie zostały odkryte przez turystów. Na północy Polski bez wątpienia takim obszarem są Żuławy Wiślane. Ziemie te, choć żyzne, nigdy nie były najprzyjemniejszym miejscem do życia. Przecinające je rzeki, przede wszystkim Wisła, nieustannie zagrażały mieszkańcom. Mniejsze powodzie zdarzały się na Żuławach nieustannie. Duże notowane były co kilka, kilkanaście lat. Ogromne o wielkiej niszczycielskiej sile raz na lat kilkadziesiąt. Mimo to już w średniowieczu nie brakowało śmiałków, którzy Żuławy wybierali na swój dom i próbowali okiełznać siłę żywiołu. Jako pierwszym udało się to dopiero tak zwanym olendrom. Jak łatwo się domyślić, nazwa ta bierze się od Holandii. W XVI wieku przez Niderlandy przetaczały się wojny religijne. Szczególnie trudna sytuacja cechowała tak zwane Niderlandy hiszpańskie, zarządzane przez Habsburgów. Katoliccy królowie wywodzący się z domu austriackiego, np. Karol I czy Filip II, nie tolerowali na swoich ziemiach protestantów i tępili ich na wszystkie możliwe sposoby. Symbolem ich krwawej polityki był los niejakiej Anny Utenhoven, anabaptystki pogrzebanej żywcem zatrzymanie się swojej wiary. W tej sytuacji wielu protestantów zamieszkujących Niderlandy decydowało się na emigrację. Szukając nowego domu, trafiali m.in. do Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Choć dzisiaj nie brakuje malkontentów, którzy w szlacheckiej republice widzą jedynie zło wcielone, to XVI-wieczni olendrzy raczej nie podzielaliby ich poglądów. Nasz kraj uważali bowiem za miejsce, w którym będą mogli spokojnie żyć. Właśnie z tego powodu nierzadko całymi rodzinami przenosili się nad Wisłę. I to dosłownie, bo miejscem, które cieszyło się ich szczególnym zainteresowaniem, były na początku przede wszystkim Żuławy. Tu mogli cieszyć się szczególnymi względami. Byli bowiem mistrzami w zagospodarowywaniu obszarów zalewowych. Dobrze zorganizowana gospodarka wodna od wieków była przecież kluczowa dla przetrwania leżącej w depresji i nieustannie zagrożonej powodziami Holandii. W ostatnich tygodniach publikowałem głównie filmy z cyklu Okrutne historie. Nie oznacza to jednak, że całkowicie rezygnuję z Encyklopedii Staropolskiej. Odpowiadając na liczne pytania w komentarzach, w kolejnych miesiącach obie serie będą pojawiały się równolegle. A to, która częściej, zależy już od Was, od tego, co chętniej będziecie oglądać. W dzisiejszym materiale opowiem Wam o olendrach, najbogatszych chłopach dawnej Rzeczpospolitej i ich małej ojczyźnie, Żuławach Wiślanych. Zanim przejdziemy do meritum, serdecznie zachęcam Was do odwiedzenia sklepu Wokulskiego, prowadzonego przez moich kolegów z kanału YouTube Kurier Historyczny. Znajdziecie tam m.in. kubki z cytatami, piękne drukowane mapy, plakaty i obrazy, czy ubrania z motywami historycznymi. Po wpisaniu w koszyku kodu DAREK otrzymacie 10% zniżki na świąteczne zakupy. Jeżeli szukacie fajnych prezentów dla miłośników historii, sklep Wokulskiego to miejsce dla Was. Teraz zaś wróćmy do tematu dzisiejszego odcinka. Pierwsi olendrzy przybyli nad Wisłę mniej więcej w połowie XVI wieku. Na Żuławy sprowadzili ich mieszczanie gdańscy, zainteresowani zagospodarowaniem rozległych nizinnych terenów na południe od miasta. Próby zaangażowania do tego miejscowych chłopów nie przynosiły wielkich rezultatów. Kmiecie sprowadzani z innych części Prus Królewskich zwyczajnie nie radzili sobie z nieustannie wylewającymi rzekami. Nie znali sposobów na ich skuteczne okiełznanie. Osadnicy olenderscy wręcz przeciwnie. Dwie wielkie powodzie z lat 1540 i 43 są datami zwrotnymi w historii Żuław. Przerwanie wałów pod Kiezmarkiem spowodowało podtopienie znacznej ilości terenów i wyludnienie wsi nadwiślańskich. Straty spowodowane zalaniem były tak poważne, że w roku 1547 Rada Miasta Gdańska, właściciel znacznych obszarów objętych powodziami, zadecydowała się sprowadzić nowych osadników. W celu przeprowadzenia akcji rekrutacyjnej wysyła do Niderlandu Filipa Adzema, któremu udaje się ściągnąć na Żuławy grupy holenderskich chłopów. Wielu spośród sprowadzonych wówczas olendrów związanych było z postacią Menno Simonsa. Był to pochodzący z Niderlandów reformator religijny, założyciel i lider tzw. menonitów, przedstawicieli protestanckiego wyznania charakteryzującego się m.in. pacyfizmem, programową skromnością i przywiązaniem do pracy. Pierwsi osadnicy olenderscy osiedlający się w dawnej Rzeczpospolitej w większości byli właśnie menonitami. Później dołączali do nich przedstawiciele innych wyznań poreformacyjnych. Holendrzy byli w Rzeczpospolitej obojga narodów mile widzianymi kolonizatorami, szczególnie tam, gdzie ziemie narażone były na podtopienia. Ze swojego kraju, jako się rzekło, wynieśli bowiem bezcenną wiedzę o budowie systemów odwadniająco-nawadniających. Potrafili wznosić wytrzymałe wały przeciwpowodziowe, kopać kanały, wykorzystywać w uprawie tzw. namuł rzeczny. Tam, gdzie się pojawiali, jak grzyby po deszczu wyrastały groble, śluzy, tamy, rowy melioracyjne, wiatraki i młyny. Ze względu na swoją przydatność i skuteczność, Holendrom udało się wynegocjować w Rzeczpospolitej bardzo atrakcyjne warunki osadnictwa. Przede wszystkim korzystali z wolności osobistej, a ziemie, które zajmowali, wprawdzie nie były im sprzedawane na własność, ale dzierżawione na mocy umowy na długi okres, wynoszące nawet kilkadziesiąt lat. Ziemia pozostawała własnością pana, ale Holendrzy mogli nią w zasadzie dowolnie dysponować, a nawet dziedziczyć. Podstawowym zastrzeżeniem umowy było zobowiązanie do niepogorszenia jakości dzierżawionego terenu, co w praktyce oznaczało jego drenaż, niedopuszczenie do zapiaszczenia czy wyjałowienia. Do obowiązków emfiteuty, dzierżawiącego wieczyście, należało uiszczanie wysokiego czynszu rocznego. W zamian za wyższą opłatę był on jednak zwolniony z innych powinności na rzecz właściciela. Jak na warunki wczesno-nowożytne była to bardzo atrakcyjna forma korzystania z gruntów, dająca szerokie pole manewru i możliwość bogacenia się. W dodatku umowy z panem zawierał nie pojedynczy zasadźca, a cała gmina holenderska, zbiorowo i solidarnie. Silna samorządowość Holendrów, umiejętność działania w zespole, wyróżniała ich na tle innych staropolskich chłopów i dawała mocne argumenty w sytuacjach spornych. Holendrzy rozwijali swoje majątki na obszarze Żuław Wiślanych bez większych przeszkód aż do wojen szwedzkich XVII wieku. Niszczycielski najazd na Prusy królewskie Gustawa Adolfa w 1626 roku, czyli opisywana już w Encyklopedii Staropolskiej wojna o ujście Wisły, potem zaś potop, znacznie osłabiły potencjał gospodarczy całej okolicy. Mimo to kolejne pokolenia potomków uciekinierów z Niderlandów wciąż chroniły Żuławy przed siłą żywiołu. Choć już na stałe przylgnęło do tej grupy miano Holendrów, to warto zauważyć, że wraz z upływem lat było wśród nich coraz mniej osób związanych bezpośrednio z Niderlandami. Oryginalnych holenderskich osadników z czasem zaczęli zasilać przybysze z innych miejsc. Między innymi Niemcy, Szkoci, Czesi czy Polacy. W tej coraz to bardziej złożonej grupie nie wszyscy byli też menonitami. Dlatego w stosunku do XVII, XVIII i kolejnych wieków badacze wolą mówić o osadnictwie na prawie holenderskim. Z czasem pochodzenie etniczne ulegało zatarciu, ale w mocy pozostawały charakterystyczne cechy opisywanej społeczności oraz jej wyjątkowe prawa. W dawnej Rzeczpospolitej, w języku staropolskim, określenia Holender, Holendrzy stosowano do osadników z terenów Fryzji i Niderlandów, najczęściej wyznania menonickiego. Później określenia tego używano także do osadników innych narodowości, korzystających z praw, kontraktów typowych dla osadników holenderskich. Obejmowały one m.in. wolność osobistą, wieloletnią dzierżawę gruntów, czynsz, brak pańszczyzny, samorząd gminny, solidarną odpowiedzialność gminy wobec właściciela gruntu z tytułu powinności, określonych kontraktem. Ten rodzaj osadnictwa bywa nazywany na prawie holenderskim. Z czasem Holendrzy, a może lepiej osadnicy holenderscy, wyszli daleko poza granice Żuław, zasiedlając wiele innych części całej Rzeczpospolitej. Osady określane jako holenderskie lokowano m.in. w Małopolsce, na Kujawach, Mazowszu, a nawet Wołyniu. Wszędzie tam, gdzie istniała potrzeba walki z żywiołem wody. Kolejną wielką zmianą polityczną, która mocno odbiła się na opisywanej grupie, był pierwszy rozbiór Rzeczpospolitej i przejście Pomorza Gdańskiego pod panowanie pruskie. Odtąd Holendrzy stali się celem germanizacji. Biorąc pod uwagę ich korzenie, pielęgnowane tradycje czy wiarę protestancką, celem stosunkowo łatwym. W XIX wieku wielu potomków osadników holenderskich zaczęło identyfikować się jako Prusacy, potem Niemcy. Niezależnie od poczucia tożsamości, ich styl życia pozostawał zdominowany przez walkę z żywiołem. Potężne powodzie w XIX wieku pustoszyły Żuławy kilkukrotnie, w końcu zmuszając władze pruskie do rozpoczęcia prac hydrotechnicznych, które dzisiaj uznaje się za największe w całej Europie. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat na Żuławach wybudowano całą grupę śluz regulujących rzeki, a pod koniec XIX wieku otwarto przekop Wisły w pobliżu Świbna. Potomkowie Holendrów przetrwali w swojej małej ojczyźnie do końca II wojny światowej. Pod koniec wojny Niemcy zorganizowali dla nich ogromną akcję przesiedleńczą. Dotychczasowi mieszkańcy regionu ewakuowani zostali w głąb Niemiec. Potem zaś ze względów strategicznych przerwali wały wiślane i zniszczyli stacje pomp, zalewając tym samym 120 tysięcy hektarów gruntów. Dorobek pracy pokoleń legł w gruzach. Tysiące zabytkowych obiektów bezpowrotnie zniszczono. Po wojnie na Żuławy przeprowadzili się nowi mieszkańcy. W zdecydowanej większości nie mieli jednak już nic wspólnego z dawnymi Olendrami. Jednym z najważniejszych śladów kulturowych dawnego osadnictwa holenderskiego na Żuławach są tak zwane domy podcieniowe. Są to bardzo charakterystyczne budynki mieszkalne. Mają duże rozmiary, a ich wyróżnikiem jest tak zwany podcień, czyli wsparta na słupach reprezentacyjna wystawka na froncie całej budowli. Architektura podcieni wyróżnia się bogatym zdobieniem, przede wszystkim słupów, nierzadko przybierających postać finezyjnych kolumn, a także czoła podcienia, udekorowanego tzw. fachwerkiem, czyli efektownym układem konstrukcji ryglowej. Tego typu budynków zachowało się na opisywanym terenie około 100. Większość z tych, które przetrwały do naszych czasów, wybudowano między XVIII a XIX wiekiem. Przyjmuje się, że dom podcieniowy stał się symbolem Olendrów nie od razu. Pierwsi osadnicy, szczególnie menonici, wystrzegali się wszelkiego rodzaju zbytków. Wyznanie religijne zobowiązywało ich do skromności, zaś domy z charakterystycznym podcieniem należą do efektownych i są w pewnym sensie symbolem statusu właściciela. Potomkowie mieli już nieco mniej skrupułów. Kolejne pokolenia Olendrów coraz chętniej budowały charakterystyczne domostwa. Z czasem stało się to lokalną tradycją. Dom podcieniowy był ważnym elementem żuławskiego krajobrazu. Okazałą bryłę budynku utożsamiano z bogactwem i zaradnością miejscowych gospodarzy. Obraz ten utrwalił się tak silnie w świadomości mieszkańców regionu, że nie powinien nikogo dziwić wizerunek domu podcieniowego, prawdopodobnie z Koszwał, umieszczony na banknocie o nominale 50 guldenów, który wprowadził do obiegu Bank Wolnego Miasta Gdańska krótko przed wybuchem II wojny światowej. Obok domów podcieniowych na Żuławach można odnaleźć też inny ślad dawnych mieszkańców – cmentarze, wśród których wyróżniają się przede wszystkim te menonickie. Poukrywane w różnych miejscach, często opuszczone i zapomniane, znacznie różnią się od cmentarzy rzymskokatolickich. Przede wszystkim nagrobki mają zazwyczaj formę tzw. steli, czyli płyty inskrypcyjnej stawianej w pionie, nierzadko ozdobionej płaskorzeźbą. Na ogół przemieszane są z młodszymi tumbami, skrzyniami, betonowymi krzyżami czy tzw. drzewami życia, czyli nagrobkami w formie ściętego pnia. Wszystkie one obfitują w symbolikę nawiązującą do kultury religijnej dawnych menonitów. Ozdobione są więc motywem bluszczu, który miał odnosić się do odrodzenia nieśmiertelności, czy owoców granatu, symbolizujących bogactwo raju. Na stelach odnaleźć można wizerunki złamanych kwiatów, symbol przerwanego życia, spirale będące nawiązaniem do nieskończoności, czy makówki wiązane ze snem wiecznym. Jako ciekawostkę można dodać, że zarówno w sztuce funeralnej, jak i na domach podcieniowych, czy zachowanych przedmiotach codziennego użytku związanych z Olendrami, odnaleźć można też tak zwane gmerki, czyli osobiste znaki. Upraszczając, można powiedzieć, że gmerk był chłopskim odpowiednikiem herbu. Często nawiązywał do zawodu wykonywanego przez jego właściciela. Bywało, że gmerki były dziedziczone, czasem zaś przypisywano je tylko do jednej konkretnej osoby. Współcześnie na Żuławach z roku na rok zmniejsza się liczba śladów dawnych osadników holenderskich i ich potomków. Choć ciągle jest to kraina, w której nie trudno odnaleźć interesujące i tajemnicze miejsca związane z ich dawnymi mieszkańcami. Jeżeli szukacie więc interesującej i niezbyt popularnej przestrzeni do zwiedzenia podczas wakacji, pozostaje mi Was zaprosić do tej wyjątkowej krainy. W dzisiejszym odcinku Encyklopedii Staropolskiej to wszystko. Serdecznie zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału i zostawiania łapek w górę. Jeżeli chcecie wesprzeć mnie finansowo, zachęcam do korzystania z mojego profilu Patronite, płatnej subskrypcji YouTube oraz bezpośrednich wpłat na numer konta podany w opisie. Raz jeszcze zachęcam Was też do skorzystania z oferty sklepu Wokulski. Z hasłem Darek otrzymacie 10% zniżki na asortyment. Tymczasem wielkie dzięki za to, że byliście ze mną. Do usłyszenia, do zobaczenia. Czołem!